Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
A naszym gościem zdalnie jest przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie Przewodniczący, na kiedy minister zdrowia zaprosił Was do siebie?
Aktualny nowy minister zdrowia nie skontaktował się jeszcze z nami, pomimo tego, że otrzymał gratulacje z powodu nominacji na funkcję i prośbę oraz sugestie zorganizowania spotkania. A ostatnie spotkanie było we wrześniu i na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących jakiegokolwiek spotkania w tym tygodniu, w przyszłym.
Do gratulacji dla pana ministra dołączacie nie piosenkę, ale informację o tym, że odwieszacie swój protest i zapowiadacie jego zintensyfikowanie. Na czym to ma polegać? Czy jako potencjalny pacjent, który może kiedyś potrzebować karetki, powinienem zacząć się martwić, bać?
Myślę, że nie, bo będziemy starać się wprowadzać takie działania, które od początku naszego działania protestu zaznaczaliśmy, że nie jest to protest wymierzony ani w naszych pracodawców, ani tym bardziej w naszych pacjentów. Ratownik medyczny to jest zawód, który ma wpisane w swoje struktury ratowanie życia i zdrowia i nie będziemy się starali takich działań podejmować, które tych pacjentów narażą na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
To pacjenci byłoby... nie ucierpią, tak mówicie, co oczywiście mnie cieszy, ale zastanawiam się jednocześnie, czy taki protest może być w ogóle skuteczny.
Zobaczymy. Do tej pory były tylko rozmowy, były koszulki, były banery. Mamy nadzieję, że jeżeli będzie jakiekolwiek spotkanie najbliższe, to unikniemy eskalacji, ale jeżeli nie, to mamy już jakiś tam wstępny plan, który będzie realizowany do momentu uzyskania pożądanego efektu.
To jak chcecie protestować, skoro mówicie o zintensyfikowaniu tego protestu?
Umówiliśmy się na spotkaniu w poniedziałek, że nie będziemy na razie informować o całości planu. Wcześniej musimy ten plan dopracować i rozesłać do naszego środowiska, żeby zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie, to raz, a dwa, tak mówiąc kolokwialnie, nie chcemy informować wroga o naszych poczynaniach, ale myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będzie już wiadomo, jak będzie to wyglądało.
O co toczy się ten bój? To jest bój o pieniądze. Wasz protest to jest protest, którym chcecie wywalczyć podwyżki dla ratowników medycznych?
Koniec końców zawsze gdzieś tam w tle pieniądze są schowane, bardziej lub mniej widoczne. Niemniej jednak nam głównie chodzi o to, żeby nasz zawód został wreszcie prawnie uregulowany, żebyśmy mieli należyty szacunek i możliwość rozwoju zawodowego, możliwość gradacji nawet stopni, jeżeli chodzi o staż pracy. Na chwilę obecną jedynym postulatem w ciągu tych 3 lat jest realizowane założenie wypłaty dodatku i tutaj trzeba uściślić. Żaden ratownik w Polsce nie otrzymuje dodatku w wysokości 1600 zł, ponieważ zawsze gdzieś tam umyka dodatkowy zapis brutto, czyli my dostajemy 1600 na etat przeliczeniowy z kosztami pracodawcy, co finalnie na rękę daje około 960 zł.
Ten dodatek, na który umówiliście się rok temu w czasie rozmów z Ministerstwem Zdrowia. Ale teraz spoglądam na wasze postulaty i widzę na przykład taki pomysł. Emerytura po 25 latach pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czyli dobrze liczę, że około 50 albo nawet przed 50 ratownik medyczny miałby pójść na emeryturę.
Ale to nie jest żaden nowy postulat. Żaden z tych postulatów nie powstał przedwczoraj. To są postulaty, które my podnosimy od wielu lat. Praca ratownika medycznego w większości opiera się na pracy fizycznej i na pracy psychicznej. To są dość spore obciążenia psychiczne, na pracy umysłowej. Proszę sobie wyobrazić ratownika medycznego, który ma lat 65, a znam takich 60, którzy chodzą na 4. piętro z krzesełkiem. Wydolność człowieka jest ograniczona. Nie jesteśmy służbą, jesteśmy nazywani służbą zdrowia. My nie mamy uprawnień służby. Więc myślę, że danie ratownikowi możliwości przejścia po tych 25 latach, możliwości, nie obowiązku, byłoby dobrym punktem na przykład do tego, żeby zacząć młodych ludzi ściągać do zawodu. Więc
ale
to
czy
nie
takie
są
samo prawo, tych... czy tę możliwość przejścia na emeryturę też powinni mieć inni przedstawiciele zawodów medycznych, którzy też pracują i fizycznie, i psychicznie?
Myślę, że w 100% tak.
I o to walczycie?
Nie pracujemy 7:15 i nie wychodzimy do domu. Fakt, że każda praca ma inną specyfikę. Nasza ma taką, że pracujemy w nocy, chodzimy po piętrach, pracujemy na deszczu, na mrozie. Wstawanie kilkukrotnie w nocy no nie odbija się najlepiej na ludzkim
Czyli
zdrowiu,
lekarze na przykład
więc
też powinni mieć takie prawo, 25 lat i możliwość przejścia na emeryturę.
myślę, że tak, że powinno się rozważyć takie założenie, że pracownicy medyczni, jak służby, powinny mieć taką możliwość. Do wyboru oczywiście, bo podejrzewam, że większość z tego prawa nie będzie korzystać, ale sama możliwość skorzystania powinna być dostępna.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon jest naszym gościem. Panie Piotrze, jak koronawirus zmienił pracę ratowników medycznych w Polsce?
Na jednym ze spotkań w Ministerstwie Zdrowia usłyszeliśmy, że zagrożenie naszego zdrowia i życia, naszego jako pracowników, ratowników medycznych, jest wpisane w nasz zawód. Oczywiście się z tym należy zgodzić, bo nigdy nie wiemy, do czego jedziemy. Niestety w dobie pandemii to zagrożenie jest zintensyfikowane do takiego stopnia, że nikt nie wie, czy wróci z dyżuru wychodząc do pracy. To się tyczy też innych zawodów medycznych. Zakładamy, że skończymy dyżur o określonej porze, po czym okazuje się, że pacjent, do którego jedziemy, nie był do końca szczery w rozmowie z dyspozytorem, krótko mówiąc, nakłamał i kończy się tak, że zespół ląduje razem z nim na przykład w szpitalu albo na kwarantannie, która wyłącza go z pracy.
Tak, były takie sygnały, pamiętam, na początku pandemii. Mówił pan wprost o tym, że pacjenci okłamują dyspozytorów, okłamują ratowników medycznych i to się wciąż dzieje. Rzeczywiście pacjenci nadal nie przyznają się do tego, że mieli kontakt z kimś zakażonym koronawirusem?
Tutaj się nic nie zmieniło i to nie jest tak, że ta nieszczerość w rozmowie na numerze alarmowym pojawiła się w czasie epidemii. To już było wcześniej. Wymuszanie przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, kłamanie z objawami, na miejscu okazuje się, że jest diametralnie inna sytuacja. W tym momencie trochę bardziej się nasiliło, ponieważ no nie jest tajemnicą poliszynela w naszym kraju, że podstawowa opieka zdrowotna, kolokwialnie mówiąc, nie działa tak, jak powinna. Więc ten pacjent zostaje pozwolony samemu sobie. Koniec końców dzwoni na numer alarmowy po raz kolejny, podając objawy, które albo nie mają miejsca, albo trochę je wyolbrzymiając i na miejscu okazuje się, że pacjent, który mówił, że nie ma temperatury, nie ma kaszlu, nie miał kontaktu z osobą chorą, jest wręcz odwrotnie i zespół może być narażony na wyeliminowanie z dalszego dyżurowania.
Czy przed jesienią sprzęt ochronny jest problemem, czy ten problem już zniknął? To znaczy mamy zapasy, które pozwalają spokojnie przygotować się do tej jesiennej możliwej fali zachorowań na grypę, ale także na COVID?
Wydaje mi się, że od marca ten problem został zminimalizowany, może do zera. Może są miejsca gdzieś w naszym kraju, gdzie jeszcze nie ma takich zabezpieczeń 100%, ale myślę, że już mamy na tyle środków ochronnych, masek, nawet takich masek pełnotwarzowych, wojskowych z filtrami wielorazowymi, jest dostępny dużo bardziej niż w marcu, kwietniu, jak na początku pandemii.
Wielu słuchaczy teraz w samochodach, więc jeszcze jedno pytanie o to właśnie. Panie Piotrze, czy kierowcy nauczyli się już tworzyć korytarze życia na drodze?
Myślę, że powoli do nich dociera, jak to powinno wyglądać, ale jeszcze czasem są problemy. Generalnie jako użytkownik taki prywatny nie zauważam większych problemów w tworzeniu tych korytarzy przeżycia.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy za kółkiem i zapraszamy do sieci na rmf24.pl i do portalu interia.pl, ale oczywiście bezpiecznie, nie za kierownicą. Polecamy się. Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, nieustająco z nami. Panie Piotrze, ilu mamy dzisiaj ratowników medycznych w Polsce?
To jest dobre pytanie, bo tak w 100% nie wiemy. Ministerstwo Zdrowia podaje, że ratowników medycznych, nie jestem do końca pewien, czy są to ratownicy medyczni czynnie zawodowo, czy tylko wydane dyplomy, jest około 25 tysięcy.
Wy mówicie o zupełnie innej liczbie.
Ale to mówimy o ratownikach medycznych w całym kraju, a ratownicy medyczni, którzy są w systemie ratownictwa medyczne, czyli w zespołach, dyspozytorniach i chyba SOR-ach, to jest około 15 tysięcy osób.
I w ilu miejscach pracuje dzisiaj taki przeciętny, statystyczny ratownik medyczny w Polsce?
Pyta pan o możliwość miejsca pracy ratownika, czy tam, gdzie go mogą zatrudnić, bo to są dwie różne rzeczy.
Faktycznie w ilu miejscach pracuje, niezależnie od tego, czy ma umowę o pracę, etat, czy umowę cywilnoprawną?
Zgodnie z rozporządzeniem o medycznych czynnościach ratunkowych, ratownik medyczny właściwie może być zatrudniony wszędzie. Mówimy o systemie ratownictwa medycznego, czyli zespół ratownictwa medycznego, stanowisko ratownika, kierowcy, stanowisko kierownika zespołu, dyspozytor medyczny, ratownik medyczny na SOR-ze, ratownik medyczny na izbie przyjęć, ratownik medyczny poza systemem ratownictwa medycznego, czyli oddziały szpitalne, przychodnie, AOS-y, firmy szkoleniowe,
no tak, to są możliwości.
Medyczne.
Ja pytam o to, czy ktoś sprawdził, policzył, w ilu miejscach przeciętny ratownik medyczny w Polsce rzeczywiście pracuje? Do ilu prac chodzi w ciągu miesiąca?
O to pan pyta. Myślę, że nikt takich statystyk nie prowadzi. Ja osobiście w tym momencie pracuję w dwóch miejscach, może inaczej. Mam trzy umowy, ale to są dwa miejsca. Znam kolegów, którzy pracują w czterech, pięciu. Do 1 stycznia tego roku pracowałem w trzech miejscach odległych od siebie, na przykład od 180 do 240 kilometrów.
Domyślam się, że nie dlatego, że tak bardzo lubi pan pracować.
Ja od czterech lat staram się taką zasadę utrzymywać, że pracuję jako pracownik etatowy, czyli 160 godzin i dodatkowo jedną dobę w tygodniu w Zespole Ratownictwa Medycznego, żeby nie tracić kontaktu z zawodem, ale mam kolegów, którzy pracują 400-500 godzin. To jest patologia, która wynikła z tego, że 3, 4, 5 lat temu stawki dla ratownika medycznego były tak niskie, że z etatu nie dało się utrzymać nie tylko siebie, ale i rodziny.
No
więc
właśnie, to ile może zarobić ratownik medyczny na jednym tylko etacie, gdyby chciał się ograniczyć do jednego miejsca pracy i jednego etatu?
W tym momencie taką średnią kwotę można by przyjąć około 3000 zł, ale to mówimy o kwocie, która jest jako pracownik etatowy z dodatkiem nocnym, może świątecznym i dodatkiem ministerialnym plus wysługą lat.
I mówicie nie. Tak, etat powinien być podstawową formą zatrudnienia. To jaka część ratowników medycznych pracuje rzeczywiście na etacie?
50-60% to są pracownicy etatowi, a myślę, że cała reszta są pracownicy na umowach cywilnoprawnych, czyli na kontraktach.
Mówi pan, że trzeba opracować jasną, klarowną listę stanów nagłych, do których musi przyjechać karetka. To też się pojawia wśród waszych postulatów, jeśli chodzi o protest ratowników medycznych. Zastanawiam się, czy da się stworzyć taki zamknięty katalog i na jego podstawie skutecznie działać.
Myślę, że to jest dość duży problem, ponieważ nie ma na świecie kraju, który ma jasno sprecyzowane te stany zagrożenia życia z prostej przyczyny. Jeżeli mówimy o stanach zagrożenia życia, to one mogą się rozpoczynać różnymi objawami. Sam objaw rozpoczynający niekoniecznie jest stanem zagrożenia życia. Ktoś może poczuć się zmęczony, po czym okazuje się, że może dojść do zatrzymania krążenia. Więc tutaj jest duży problem. Dużą rolę w odbiorze przez dyspozytora jest właśnie szczerość człowieka, który zgłasza te objawy. I myślę, że jednym z takich pomocnych sposobów byłoby wprowadzenie wideorozmowy na numerach alarmowych. W tym momencie nie ma problemu komunikowania się za pomocą telekonferencji, wideorozmów, a na numerach alarmowych to jest dalej problem. Jeżeli widzimy człowieka, do którego mamy pojechać, to możemy tej osobie powiedzieć, co się z nią dzieje, bo widzimy, jak zareagować albo stwierdzić, że nie jest to stan zagrożenia życia. Dyspozytor tylko słucha człowieka, który mówi. Nie widzi. Nie da się stworzyć listy takiej jednoznacznej, mówiącej o tym, do czego ma jechać zespół ratownictwa medycznego. Myślę, że to jest taki problem złożony całej ochrony zdrowia. Gdyby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w 100% wypełniali swoje zapisy z ustawy o medycynie rodzinnej, zapisy umów kontraktowych, to my mielibyśmy dużo więcej możliwości pomocy osobom w tym stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zagrożenia życia.
No właśnie, wytyka pan POZ-om, że nie wywiązują się z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie realizują nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. I efekt jest taki, że ci pacjenci zamiast trafiać właśnie tam, trafiają do ratownictwa medycznego i na szpitalne oddziały ratunkowe.
Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest problem złożony, bo jeżeli cała ochrona zdrowia działa prawidłowo, to takich sytuacji dałoby się uniknąć na takiej zasadzie, że nie byłoby ich w nadmiarze, bo nie wyeliminujemy w 100% tego typu zgłoszeń. Na chwilę obecną mamy taką sytuację, że ratownictwo medyczne, co dość często przewija się ostatnio w komentarzach albo w opiniach ekspertów, jest jedynym dobrze działającym ogniwem ochrony zdrowia i gdyby to ratownictwo stanęło, upadło, to ten pacjent nie ma żadnej pomocy. No jeżeli mamy przychodnię, która ma leczyć choroby długotrwałe, długoterminowe, przewlekłe, to czego ratownicy nie są upoważnieni, ponieważ my nie wystawiamy recept, nie możemy zmienić komuś leczenia. My mamy określony zasób leków, które możemy podać w konkretnym stanie zdrowotnym, ale nie wypiszemy L4, nie wypiszemy, nie przedłużymy recepty, więc koniec końców, jeżeli nie wiemy, co zrobić z tym pacjentem, bo takie sytuacje jest bardzo często, zawozimy go do SOR-u, gdzie pacjent zalega i poniekąd zajmuje miejsce dla osoby, która jest, która wymaga tej pilnej pomocy. Bardzo często jest tak, że ja oczywiście mogę być trochę tam wychłostany za to, że mówię, że lekarze POZ-u nie pracują tak, jak powinni, ale to nie dotyczy wszystkich. No, są czarne owce, które rzutują na cały obraz ochrony zdrowia,
pewnie jak w
ale
każdym
zdarzają
zawodzie.
się takie sytuacje, że jak w każdym zawodzie, pewnie zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu pacjent zostaje odesłany, proszę zadzwonić na pogotowie, proszę pójść na SOR. SOR nie jest największą przychodnią w rejonie, pomimo tego, że ma taką specyfikę działania całodobowego. Ja zawsze mówię, że SOR ma taką nazwę, która mówi, sorry, nie przyjmiemy cię zawsze, ale przyjmują zawsze. Szpitalny oddział ratunkowy powinien przyjmować w stanie zagrożenia życia. Najczęściej ten stan powinien być przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego. To jest taka idylla trochę, do której my dążymy, ale nie da się wyeliminować fałszywych zgłoszeń, nieprawdziwych, nierzetelnych składników, nierzetelnie działających składników ochrony zdrowia, niestety.
Protestowaliście wcześniej, umówiliście się na różne rzeczy z Ministerstwem Zdrowia, a teraz mówicie, że większość z tych rzeczy absolutnie nie weszła w życie, nie udało się tego zrealizować. To czego nie dostaliście i o co się dzisiaj jeszcze upominacie?
W ciągu 3 lat, gdzie zostały podpisane 3 porozumienia, było wiele tych punktów. Jedynym takim stale spełnianym porozumieniem, tym punktem porozumienia jest wypłata dodatków. 1600 brutto na etat przeliczeniowy dla ratownika pracującego w systemie i w izbie przyjęć działających na zasadach SOR-u i 1200 dla ratowników poza systemem.
Oddziały okay, to szpitalne. Jest, a czego nie ma?
W 2017 pan minister zdrowia zadeklarował, że będzie działał w taki sposób, żeby zaistniała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 3 lata, nie ma nowelizacji. Mamy mieć ustawę o samorządzie i zawodzie ratownika medycznego, o której dopominamy się od wielu lat. Nasz zawód ma 20 kilka lat, ustawa funkcjonuje od 2006 roku. Zawód medyczny, który jest filarem systemu ratownictwa medycznego, czyli jest częścią składową bezpieczeństwa naszego kraju, nie ma uregulowania prawnego swojego zawodu.
Ale czy w międzyczasie weszła w życie tak zwana mała ustawa, która objęła między innymi ratowników medycznych, obejmująca ochroną was, tak jak funkcjonariuszy publicznych?
To zaistniało bodajże 3 lata temu. Zmieniono zapis artykułu 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który odnosi się bodajże do 226 artykułu kodeksu karnego. I my nie jesteśmy jako funkcjonariusze, tylko korzystamy z ochrony. To jest totalnie dwie różne rzeczy. Funkcjonariusz to jest osoba, która pracuje w strukturach służby, ma ochronę całodobową. My mamy ochronę tylko i wyłącznie w czasie realizacji zadań.
To czego oczekujecie? To znaczy, co w tej nowelizacji, na którą wciąż czekacie i na której oczekujecie, miałoby się znaleźć?
Znaczy, to już ciężko powiedzieć, że to jest mała nowelizacja, ponieważ tych problemów narosło tyle, że to powinna być nowelizacja całej ustawy. Na przykład jasne sprecyzowanie składu osobowego. Czy ma to być tylko i wyłącznie 2 ratowników medycznych podstawowego, 2 osoby, czy 3? Czy mogą to być zespoły mieszane?
Wy chcecie, żeby to były 3 osoby zawsze.
No tak, no wszelkie standardy postępowania w stanach zagrożenia życia wszelkich towarzystw światowych opisują działania dla 3 osób. Nie da się przenieść pacjenta z urazem kręgosłupa, którego powinno się stabilizować w taki sposób, żeby kręgosłup się nie przemieszczał, w 2 osoby. Co najmniej 3 są potrzebne, a w niektóre procedury ogólnoświatowe wskazują na 4 osoby. Jeżeli mamy do pomocy 3-4 osoby, to jest dużo łatwiej, ale zespoły ratownictwa medycznego, podstawowe, których jest większość, bo jest to około 60 albo 70% w tym momencie, to są zespoły 2-osobowe. Więc trzeba wynieść sprzęt, potem trzeba znieść pacjenta ze sprzętem i to już nie jest takie proste, więc my chcemy jasnego określenia, czy ten zespół może być 2-osobowy, ale działamy w taki sposób, żeby tych zespołów było więcej, czy dokładamy 3. pracownika, gdzie mogliby się uczyć, nabywać stażu ratownicy, którzy skończyli szkołę, bo kierownikiem zespołu może być osoba, która uzyskała 5000 godzin w ciągu ostatnich 5 lat, czyli mówiąc krótko, przez 2,5 roku pracowała na etacie albo była takim napieraczem kontraktowym, który pracuje po 400-500 godzin i on to wyrobi w rok. Ratownik przychodzący nowy nie ma możliwości nabyć tego stażu, dlatego że karetek 3-osobowych jest coraz mniej, karetek specjalistycznych jest też coraz mniej, więc ta osoba nie ma możliwości nabycia tego stażu. Ta ustawa, to mówienie, że to jest mała nowelizacja, to jest takie trochę niedoszacowanie, bo myślę, że trzeba będzie w niedługim czasie usiąść usiąść i przeanalizować i pozmieniać praktycznie całą ustawę od początku do końca.
Z jednej strony mówi pan, że ministerstwo nie zrealizowało w zasadzie żadnego punktu, czy w większości punktów z porozumienia tego z października zeszłego roku, a z drugiej strony w rozmowie z Pulsem Medycyny na przykład chwali pan ministra Szumowskiego, byłego już szefa resortu zdrowia, mówi pan tak, środowisko ratowników medycznych w wielu aspektach pozytywnie ocenia pracę Ministerstwa Zdrowia pod kierownictwem profesora Łukasza Szumowskiego. Jest w tym delikatna sprzeczność?
Nie, ponieważ zapytano mnie, jak oceniam jego pracę i jak oceniam kontakty z nami. To jest pierwszy minister zdrowia, który zaczął z nami rozmawiać na zasadzie dialogu partnerskiego.
Ale co z tych rozmów wynikało, panie przewodniczący? Skoro
ja
dzisiaj
wiem, że
zaostracie protest i wracacie do protestu w zasadzie.
Może się źle wyraziłem, albo źle mnie zrozumiałem, ale głównie chodziło o to, że oceniam jego działania pozytywnie na tej właśnie zasadzie, że zaczęto nas doceniać, zaczęto z nami rozmawiać. To jest pierwszy minister zdrowia, który z nami rozmawiał i zrobił cokolwiek dla ratowników po ministrze Relidze. Potem żaden inny minister nie spotkał się gremialnie z ratownikami i nie był tak otwarty dla ratowników. Te postulaty nie zostały spełnione. Wyszło na to, że to jest trochę odwlekanie w czasie, ale samo rozpoczęcie działań i sama otwartość na dialog to właśnie był ten punkt, że którym według mnie, bo mogę powiedzieć, że to jest moje osobiste też zdanie, mogę pana ministra Szumowskiego pochwalić.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin
dziękuję
Zaborski,
panu.
Do zobaczenia.
Państwu.